Utworzenie ośrodków eksperckich dla chorób rzadkich, diagnostyka czy dostęp do innowacyjnych terapii to tylko niektóre z założeń Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich.
Długo wyczekiwany przez pacjentów dokument trafił w tym tygodniu do prekonsultacji społecznych. Strategia została rozpisana na lata 2021-2023. Więcej w relacji redaktor Anny Włosek.
Szacuje się, że w Polsce jest co najmniej od 2 do 3 milionów obywateli dotkniętych chorobami rzadkimi. I to właśnie im dedykowany jest Narodowy Plan, który obejmie 40 konkretnych zadań. Jak zapewnia resort zdrowia, mają one zwiększyć dostępność do diagnostyki i leczenia chorób rzadkich. W opracowaniu dokumentu wzięli udział eksperci, m.in. w dziedzinie genetyki klinicznej i pediatrii. Wśród nich była profesor Krystyna Chrzanowska, która wskazała, że najważniejszym celem planu jest zapewnienie kompleksowej i koordynowanej opieki medycznej nad pacjentami z chorobami rzadkimi. Jak wskazała, kluczową rolę będą spełniały przy tym ośrodki eksperckie. Kolejnym ważnym obszarem będzie diagnostyka.
Jak ośrodki eksperckie zidentyfikujemy, zaczną one funkcjonować, będą się też łączyć w sieci krajowych ośrodków eksperckich na wzór europejskich sieci referencyjnych. Tu jest też oczekiwanie, że będzie wzajemna współpraca i łatwiejszy dostęp do konsultacji w całej Europie. To, co jest kluczowe dla pacjentów, to jest diagnostyka. W głównej mierze ta diagnostyka genetyczna, ponieważ my mamy laboratoria, które potrafią wykonywać takie badania, ale niestety do tej pory nie było finansowania z puli NFZ.
Narodowy Plan dla Chorób Rzadkich zakłada także utworzenie krajowego rejestru takich schorzeń, paszporty pacjentów i platformę edukacyjną dla pacjentów i lekarzy. Koszt wprowadzenia planu w 2021 roku to ponad 90 milionów złotych. Na leki z Funduszu Medycznego ma trafić 750 milionów.
Ruszył nabór do konkursu wodorowego w ramach mechanizmu IPCEI, który ma wspierać politykę gospodarczą i konkurencji Unii Europejskiej. Projekty, jakie można zgłaszać do konkursu, powinny opierać się na nowoczesnych technologiach wodorowych.
Muszą też charakteryzować się partnerstwem z innymi państwami wspólnoty. Obecnie trwa dyskusja, czy będą to 3 czy 4 kraje.
Nabór zainaugurował wicepremier minister rozwoju pracy i technologii Jarosław Gowin. Polityk podkreślił, że inwestycje wodorowe to przyszłość.
Wodór to przyszłość. To jest energia przyszłości. I nawet jeżeli ta technologia na razie jest droga, to z historii wszelkich wynalazków wiemy, że z czasem koszty będą maleć, skala produkcji będzie rosnąć, a sama technologia będzie się upraszczać, doskonalić i upowszechniać. Podam jeden wymowny przykład. Autobus elektryczny może pokonać do 200 km, a następnie musi ładować się kilkanaście godzin. Autobus z napędem wodorowym już teraz pokonuje od 300 do 500 km, a ładuje się kilkanaście minut. Na dodatek to czysta energia z czystego źródła.
Nabór wniosków do konkursu wodorowego w ramach IPCEI zakończy się 26 marca. Polska jest jednym z liderów w produkcji wodoru. W skali Europy zajmuje 3 miejsce, a w skali świata 5.
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie kryje zaskoczenia w związku z odwołaniem Rzecznika Praw Obywatelskich do sądu w sprawie zgody na przejęcie Polski Press przez PKN Orlen.
Wczoraj biuro rzecznika poinformowało, że Adam Bodnar wniósł o uchylenie zgody UOKiK-u.
W komunikacie biura możemy przeczytać, że zgadzając się na zakup Polska Press przez PKN Orlen, prezes UOKiK-u nie zbadał, czy efektem nie będzie niedopuszczalne ograniczenie wolności prasy.
Prezes Urzędu Tomasz Chrustny zapewnił w swoim komunikacie, że wydanie decyzji poprzedziła dokładna analiza skutków, jakie koncentracja może spowodować dla stanu konkurencji na badanych rynkach.
To wyłącznie przesłanki merytoryczne dały podstawę do wydania decyzji pozwalającej na koncentrację, zaznaczył. Tomasz Chrustny dodał, że ostatnie działania Rzecznika Praw Obywatelskich, kwestionujące decyzję niezależnego organu, traktuje jako niezrozumiałe.
Ojciec Święty Franciszek kontynuuje swoją podróż apostolską do Iraku. W drugim dniu pielgrzymki papież odwiedził święte dla szyitów miasto An-Najaf w środkowym Iraku.
Tam spotkał się z ajatollahem Alim al-Sistanim, który jest przywódcą irackich szyitów. Następnie Ojciec Święty udał się na spotkanie międzyreligijne na równinie Ur, ziemi Abrahama.
W swoim przemówieniu następca świętego Piotra zwracał uwagę, że prawdziwa religijność to oddawanie czci Bogu i miłowanie bliźniego. Podkreślił, że braterstwo jest najskuteczniejszą szczepionką na pokojową przyszłość.
Ojciec Święty akcentował też, że najbardziej bluźnierczym wykroczeniem jest profanowanie imienia Boga poprzez nienawiść do brata.
Wrogość, ekstremizm i przemoc nie rodzą się z ducha religijnego. Są zdradą religii. A my, ludzie wierzący, nie możemy milczeć, gdy terroryzm nadużywa religii. Przeciwnie, naszym zadaniem jest jednoznaczne wyjaśnienie nieporozumień. Nie pozwólmy, aby światło nieba zostało przesłonięte chmurami nienawiści.
Ojciec Święty przebywa teraz w Bagdadzie. Po południu będzie przewodniczył mszy świętej w katolickiej katedrze obrządku chaldejskiego. Pielgrzymka papieża Franciszka do Iraku potrwa do poniedziałku. Transmisja na antenie Radia Maryja i telewizji Trwam.
To był serwis informacyjny na antenie Radia Maryja. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej naszej rozgłośni.
Przed nami jeszcze prognoza pogody.
Dziś na północy zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego, aż do wystąpienia śniegu, przechodzącego w deszcz ze śniegiem i deszcz. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na południowym wschodzie miejscami duże i tam możliwy przelotny śnieg. Temperatura od minus 1 stopnia, 0 na Podkarpaciu, około 3 stopni w centrum do około 5 stopni na zachodzie. Wiatr dziś umiarkowany, porywisty, na północy kraju do 65 km na godzinę, nad samym morzem do 80, zachodni i północno-zachodni. Na barometrach w Warszawie maksymalnie 1029 hektopaskali.